Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ale ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi, przyprowadźcie utłuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wyjść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, ale on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę. Nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Gdy jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Ale on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. Wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Jezus jest w drodze do Jerozolimy, gdzie ma wypełnić swoją misję ratowania życia każdego, kto ugina się pod ciężarem swojego zła. Uratuje wszystkich przez to, że zgodzi się wypełnić misję cierpienia, przyjąć na siebie śmierć, ale zwycięży w Jerozolimie. I po drodze naucza, wyjaśniając swój sposób postępowania, swój stosunek do ludzi. I gdy zbliżali się do Niego, jak mówi Ewangelia, wszyscy celnicy i grzesznicy. Celnicy to kolaboranci, którzy współpracowali z okupantem rzymskim i nierzadko ograbiali ludzi z ostatnich pieniędzy, a grzesznicy to ci, którzy byli nieczyści wobec Boga i od których z daleka powinien się trzymać wierny Bogu człowiek. Ci zbliżali się do Jezusa, aby Go słuchać, dlatego że bardzo potrzebowali ratunku i nie bali się do tego przyznać. A na to szemrali, jak mówi Ewangelia, faryzeusze i uczeni w Piśmie. Faryzeusze to bardzo pobożny ruch odnowy duchowej, który w poprzednich wiekach miał piękne świadectwa wierności Bogu i męczeństwa w czasach panowania greckich władców. A uczeni w Piśmie to ci, którzy studiowali Słowo Boga, przede wszystkim Słowo Tory Mojżesza, nauczania Mojżesza, aby przygotowywać ludzi do służenia Bogu. To byli ludzie bardzo zasłużeni w służbie Boga, ale nie byli zadowoleni z tego, że Jezus pozwala się zbliżyć do siebie nieczystym, celnikom, grzesznikom. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi, zarzucają Jezusowi. Jezus nie wyjaśnia im swojego postępowania wprost, ale opowiada im przypowieść. W obrazie chce, żeby zrozumieli go faryzeusze i uczeni w Piśmie, żeby zrozumieli, jak działa Bóg i jak działa Jezus, który jest namaszczonym Boga, Mesjaszem, Hamaszijach Izraela. Jezus opowiada przypowieść. Przez ten poruszający obraz zwraca się do swoich słuchaczy, do faryzeuszy i uczonych w Piśmie i usiłuje wzbudzić w nich wrażliwość, współodczuwanie w stosunku do tych, którzy giną, uwikłani w zło. Giną i jest im źle, ponieważ przychodzą do Jezusa i nie wstydzą się szukać u Niego ratunku i przez to przyznają się do tego, kim są, kim się stali przez zło. Ojciec i rodzinny dom przypowieści Jezusa to pierwszy obraz przypowieści. Młodszy syn postanawia iść już swoją drogą życia, na własną rękę. Obraża przy tym ojca, ponieważ chce już teraz otrzymać część majątku, która na niego ma przypaść, już teraz, jeszcze za życia ojca, nie czeka na jego błogosławieństwo, gdy będzie odchodzić. Zachował się zatem tak, jakby ojca już dla niego nie było. A ojciec przydzielił obu synom tę część, która na nich przypadała, która była ich życiowym wyposażeniem z jego strony. Po niewielu dniach młodszy syn zbiera wszystko, co otrzymał od ojca, i idzie w dalekie strony, daleko od domu i daleko od ojca. I tam szuka swojego szczęścia na własną rękę. Roztrwonił to, co posiadał na swoje życie od ojca. A gdy nastał wielki głód, pozostał w tyle ze swoim życiem, zaczął je tracić. Już nie miał zabezpieczenia od ojca. Zaczął odczuwać wyciekanie życia, umniejszanie się go i zagrożenie. To podobna sytuacja jak ta, której doświadczyli pierwsi ludzie w opowiadaniu o grzechu, pierwszym grzechu, Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, gdy ulegli pokusie, aby odciąć się od Boga, swego Stwórcy i na własną rękę wbrew Niemu iść przez życie, według własnych zasad i reguł, zobaczyli, że są nadzy, bezbronni. Podobną degradację odczuł na sobie ten młodszy syn przypowieści Jezusa. Ta degradacja posunęła się jeszcze dalej, nie tylko w sytuacji klęski, głodu, nie miał co jeść, ale jeszcze do tego został zatrudniony u obcego jako pasterz, ale nie owiec, czystych zwierząt, w chlubnej tradycji Izraela, Dawidowej, pasterskiej, ale nieczystych zwierząt w religijnym rozumieniu Żydów, świń. i jeszcze gorzej. Pragną nawet razem z tymi świniami jeść to, co one, ale nie wolno mu było nawet tego tknąć, ponieważ to nie należało do niego, a nikt mu tego nie dawał. W tej przypowieści Jezus opisuje upadek, degradację, roztrwonienie godności, co następuje, gdy porzuca się Ojca i Jego dom. A postać Ojca symbolizuje tutaj postać Boga. Ten młodszy syn przez to sam stał się nieczysty i jego upadek był wielki. Niżej już właściwie nie można upaść. Dalej już była tylko śmierć. I w tej sytuacji upadku przywraca mu się pamięć. Wraca pamięcią do tego, kim był i co stracił. Uświadomił sobie, że stracił dom, to znaczy stracił swoje miejsce w życiu, swoją życiową drogę. Myślał, że je zdobędzie, gdy pójdzie od Ojca w dalekie strony. Uświadomił sobie w swoim upadku, że nie jest już u siebie w swoim życiu, że miejsce, które obecnie zajmuje, jest mu obce. To nie jego życie. Wróciła mu pamięć o Ojcu i o domu w sytuacji upadku i upodlenia. I uświadomił sobie, że jednak nie ma życia poza domem Ojca. I zrodziła się w nim nadzieja, że mimo wszystko może jeszcze nadal mieć szansę na życie, gdy powróci, gdy przekroczy swój wstyd, przekroczy swój upadek, nie da się mu zamknąć i wyruszy w drogę z powrotem, skąd wyszedł. A wyszedł przecież od Ojca w świat i ten świat go pochłonął. Postanowił zatem wrócić i rzeczywiście wyrusza w drogę, jak mówi Jezus w tej przypowieści. Odważył się na to, ponieważ przekroczył lęk przed prawdą o sobie samym. Lęk przed tym, co naprawdę zrobił, to przekroczył. I przekroczył lęk przed tym, kim się stał bez Ojca, bez więzi z Nim. Wraca taki, jaki jest naprawdę, niczego nie udaje. Wraca jako grzesznik. I tak zbliża się do domu Ojca, jak zbliżali się do Jezusa, jak do swojego rodzinnego domu wszyscy celnicy i grzesznicy, żeby go słuchać. U tego młodszego syna nie liczy się już to, kim był. Nie liczy na to, że odzyska swoje dawne miejsce w domu Ojca. Nie o to już mu chodzi, ale chodzi mu o to, żeby mieć jakieś miejsce przy Ojcu, bo to będzie miejsce życia, a nie śmierci. Ze swojej strony stracił to miejsce poprzednie, bezpowrotnie. Nie może wymienić żadnego argumentu, że powinien je dostać z powrotem. Wie o tym, że nie może już tego żądać ani oczekiwać. Porzucił bowiem Ojca i odszedł jak najdalej od Niego. Żył tak, jakby Ojca dla Niego już nie było, ale ma jeszcze nadzieję, że Ojciec jednak da mu jakieś miejsce w życiu, gdzie będzie u siebie na tej ziemi. Zbliża się do domu Ojca i gdy Ojciec widzi go z daleka, jak mówi Ewangelia, z daleka, syn poszedł daleko, a Ojciec już go widzi z daleka, gdy wraca jako upadły syn. Ojciec nagle zapomina w pewnym sensie o tym, kim ten syn teraz jest, że jest nieczysty, niegodny i nie należy mu się wpuszczenie do domu. Ale miłosierdzie pobudza Ojca do tego, żeby wybiec naprzeciw syna, całkowicie wbrew żydowskiemu obyczajowi, ponieważ syn stał się nieczystym. Nie powinien ojciec zbliżyć się do syna, a zanim jeszcze syn jednak wyzna mu swoją winę, zanim będzie mógł być oczyszczony, ojciec go obejmuje i całuje. I tak Jezus pozwalał się zbliżyć do siebie celnikom, grzesznikom i wszelkim podobnym, zanim oni jeszcze wypowiedzieli swój akt winy i zanim poprosili o przebaczenie. Podobnie jak ten ojciec, który nagle zapomina o stanie swojego syna i o tym, że powinien się na razie go trzymać z daleka od niego, poczekać na to, żeby wyznał winę, a ojciec go przygarnia, nie czeka na uprzednią akcję syna, przyjmuje go jako swoje dziecko, nie jakby się nic nie stało, ale to ojciec jest pierwszy w tym działaniu, w tej scenie, podczas gdy pierwszym powinien być przecież syn, powinien przeprosić. Zrobi to za chwilę, zrobi to dlatego, że pierwszym był ojciec i dodał mu odwagi, żeby to zrobić. Ojciec każe go ubrać wykwintne szaty, włożyć pierścień na palec, nałożyć mu sandały. To znak, że przywraca go do pełni praw synowskich, daje mu miejsce, które miał przedtem. I każe wyprawić uroczystą ucztę radości, ponieważ, jak sam mówi, odzyskał utraconego syna. Ten, który umierał, znowu żyje. Odzyskał go zdrowego, odzyskał go żyjącego. I wówczas, gdy ojciec wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję, ucałował go, dotknął nieczystego, wtedy syn poprosił o przebaczenie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Tak działa Jezus, tak działa Bóg. I dlatego Jezus w tym obrazie wyjaśnia, że nieczyści, których obejmuje i całuje, zanim oni jeszcze poproszą o oczyszczenie, są dla Niego Jego dziećmi. I że miłosierdzie i miłość sprawia, że to Jezus jest pierwszy w tej akcji, a nie oni. I przez to staje się możliwe to, co było niemożliwe przez długi czas. Celnicy i grzesznicy zmieniają swoje życie, wyznają swój grzech, nie wstydzą się już, przekraczają lęk wstydu, nie udają kogoś, kim nie są i proszą o przebaczenie i zostają oczyszczeni z każdego zła, które do nich przylgnęło, którego byli autorami. Gdy młodszy syn tej przypowieści powrócił jako grzesznik, okazało się, że chociaż przez swój styl życia przestał być synem, to jednak ojciec nigdy nie przestał być jego ojcem. Syn przestał być sobą, gdy wyruszył w świat i zadał się ze światem i z jego pokusami. Syn przestał być synem swojego ojca, ale ojciec nie przestał być sobą. To znaczy, nie przestał być jego ojcem. Syn wyrzekł się swojego imienia wobec ojca, ale ojciec nie wyrzekł się swojego imienia wobec niego. Na zakończenie przypowieści Jezus mówi jeszcze o drugim, starszym synu. Ten wraca z pola, czyli z ciężkiej pracy. Był gorliwy i wierny. A teraz, słysząc, co się stało, jest bardzo zły. Zły z powodu dobroci i radości ojca. I nie chce wejść do domu i wziąć udziału w uczcie. Powołuje się przy tym na swoją wzorową postawę przez ten cały czas. On nie zdradził ojca. I powołuje się na swoją gorliwą pracę. Ojciec wychodzi z domu, bo dla tego starszego ma w swoim domu również miejsce i to miejsce ma być zachowane. Ten starszy ma wejść do domu, razem z tym młodszym tam być. Ojciec wychodzi do tego starszego i chce, żeby wszedł do domu. Zabiega u niego o zrozumienie i radość z powodu tego młodszego brata i tłumaczy swoją radość i swoją postawę. Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie, wszystko moje do Ciebie należy, a trzeba się cieszyć, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Podobnie zabiega Jezus u faryzeuszy i uczonych w Piśmie, czyli u najwierniejszych w Izraelu, o zrozumienie i radość z powodu swojego działania wobec grzeszników z powodu działania Boga wobec grzeszników. Bo Bóg chce mieć wszystkich w swoim domu, mieć pełen dom swoich dzieci, czyli dom pełen ludzi, których stworzył w Izraelu i w świecie. Przez tę przypowieść, przez obraz Ojca, Jezus wskazuje najpierw na samego siebie, na swój sposób postępowania, na swoją drogę życia, a następnie wskazuje na Boga, Ojca, który go posłał, w imieniu którego działa i którego Jezus jest obrazem. Bóg czeka na człowieka, któremu podarował godność wolności. Gdy człowiek wypacza swoją wolność podarowaną przez Boga, wypacza przez zło grzechu i tak traci życie, wówczas Bóg dalej czeka. Nigdy nie przestaje czekać. I wychodzi grzesznikowi na spotkanie, gdy tylko ten zdecyduje się na powrót do Niego. Bóg jest wierny swojemu imieniu. Imieniu, które objawił Mojżeszowi w 3 rozdziale Księgi Wyjścia. Jestem, jestem dla was, jestem przy was. I imieniu, które objawił na górze, gdy po grzechu złotego cielca, po zdradzie Boga, kazał Mojżeszowi napisać na drugich tablicach dokument przymierza, dekalog, gdy mówi, że jest Bogiem miłosiernym. Bóg jest wierny swojemu imieniu z przymierza na Synaju. I jest wierny swojemu imieniu przymierzu w swoim jednorodzonym Synu Jezusie z Nazaretu, przymierzu Jego Bożego człowieczeństwa, przymierzu Jego ciała i krwi. To dobra wiadomość dla wszystkich. To Ewangelia dla wszystkich, dla czystych i nieczystych, dla młodszych i starszych braci i sióstr. Ewangelia, która ma dodać odwagi każdemu, kto jest grzesznikiem, aby sobie przypomniał o imieniu Boga, jestem i o imieniu Boga Jezus, Jeszua, o imieniu Boga Echie, jestem i o imieniu Jeszua, Jezus, Bóg ratuje zawsze i wszędzie. Ta przypowieść przypomina nie tylko rodzicom, ojcom i matkom, ale wszystkim ludziom, że warto być dla swoich dzieci dobrym i miłosiernym, nawet jeśli się wiele razy przegrywa z dziećmi, bo żyją nie tak, jak powinny, ponieważ owoc zrodzony z dobroci i miłosierdzia nigdy nie ginie w historii ich dzieci i w historii ludzi. Nigdy z niej nie znika ten owoc, ale zachowuje swoją moc zawsze. I nawet po latach pamięć o dobroci i miłosierdziu może uratować życie, jak w tej przypowieści. A nienawiść do życia drugiego człowieka skazana jest zawsze na zagładę w historii i nie warto żyć z nienawiścią do ludzi, bo prędzej czy później ta nienawiść traci moc i nie ma wpływu na losy świata i nikomu nie uratuje życia. Nie należy się zdać zwieść w tym względzie ciału ziemskiej rzeczywistości historii, temu, co widzą oczy i uszy, gdy chodzi o sukcesy i władzę, i pozycje, i wpływy. Rzeczywistość duchowa obecna w ziemskiej historii jest rzeczywistością miłosiernego Boga. I to w tej rzeczywistości, dzień po dniu, godzina po godzinie, w lokalnej i globalnej historii, każdy odnajduje swoje życie. Każdy, kto sobie przypomni, kim jest naprawdę. Każdy, kto nie zakłamie siebie, ale wyruszy w drogę ku prawdzie, która jest wypełniona miłosierdziem.